Cześć. Dzisiaj moim gościem jest Aziz Abu Sarah. Jest to budowniczy pokoju. Słowo to brzmi po polsku, po angielsku peace builder brzmi dużo lepiej. Jest to człowiek, który jeździ po różnych miejscach konfliktowych na świecie. No i jak sama nazwa wskazuje, próbuje budować tam pokój. Próbuje nawiązywać takie relacje, które sprawią, że tereny te będą mniej konfliktowe, a wynika to oczywiście z jego trudnego backgroundu, znowu piękne polskie słowo, z jego tła kulturowego i rodzinnego. Pierwszy raz do niego strzelano, kiedy miał 7 lat. Kilka lat później zginął jego brat. Wielokrotnie był w więzieniu, aresztowany, a potem w jego życiu nastąpił gwałtowny zwrot. Nawiązał przyjaźnie z Żydami, no i dzisiaj patrzy na konflikt izraelsko-palestyński z dwóch stron barykady, można powiedzieć, co wydaje mi się niesamowicie cennym i rzadkim, niestety szalenie rzadkim spojrzeniem na Bliski Wschód. Także dzisiaj mam dla Was absolutnie fascynującą rozmowę, która jest też ściśle związana z podróżami, ponieważ Aziz jest założycielem biura podróży Magic Tours. Są to znowu genialne w swojej prostocie i fantastyczne wycieczki polegające na tym, że mamy dwóch przewodników. W przypadku Izraela będzie to Żyd i Palestyńczyk, którzy oprowadzając nas opowiadają historię z dwóch różnych punktów widzenia. Wydaje mi się, że w takim państwie jak Izrael to jest najwłaściwszy sposób opowiadania o tym kraju. Oprócz tej działalności Aziz jest mówcą TED, badaczem National Geographic, współpracownikiem wielu magazynów, w tym The New York Times, Washington Post, był w CNN-ie, w Al Jazeera, prezesem lub byłym prezesem kilku organizacji i nawet został wybrany do grona 500 najbardziej wpływowych muzułmanów na świecie. Na co dzień mieszkając w Virginii, w Stanach Zjednoczonych i pracując też na tamtejszym uniwersytecie. Także zapnijcie pasy i nurkujemy w trudne i niezwykle skomplikowane relacje izraelsko-palestyńskie.
Zabieramy Cię w dobrą podróż po Polsce i świecie. Znajdziesz tu przygodę, slow travel i świadome podróżowanie.
A czasem i reportaż.
Mam na imię Kasia.
A ja Kuba. Subskrybuj ten podcast, by nie minął Ci żaden odcinek.
Znajdziesz nas na Instagramie, a jeśli cenisz sobie naszą pracę, możesz zostać naszym patronem.
Albo patronką.
Link znajdziesz w opisie.
Na początek chciałbym jednak, jak zwykle, najserdeczniej podziękować naszym nowym patronom, którymi są Kasia i Krzysiek. Dzięki piękne, dzięki Wam możemy realizować to, co robimy. Jeżeli nie możecie nas wesprzeć w sposób materialny, to spoko, ale jeżeli uważacie, że to, co robimy, jest w jakiś sposób wartościowe, to podzielcie się tym odcinkiem w mediach społecznościowych, albo słowem szeptanym, albo jakkolwiek. Zachęcamy też oczywiście do wszystkich serduszek, lajków, share'ów, subów i tak dalej. Dzięki piękne. Przepraszam też z góry za słabszą jakość tego odcinka, znaczy za słabą jakość nagrania Aziza, dlatego, że było robione w bardzo spartańskich warunkach, spontanicznych. Dorwałem go najpierw w knajpie, a potem w autobusie, o czym zresztą dalej.
My name is Aziz Abu Sarah. I'm from Jerusalem originally. I live now between United States and I go to Jerusalem quite often, almost every month or two.
Powiedz, jak to było dorastać w Jerozolimie w latach 80.
Tell me, how was it being raised up in Jerusalem in 80s?
No, było to bardzo trudne, ponieważ koniec lat 80. to czas pierwszej intifady, powstania palestyńskiego. No i właściwie jedyni Żydzi, jakich znaliśmy, to byli żołnierze albo ewentualnie osadnicy.
I was shot at first time when I was 7 years old.
Pierwszy raz strzelano do mnie, kiedy miałem 7 lat. Potem to zdarzało się wielokrotnie. Był to dosyć prosty schemat. Mieliśmy po te 6-7 lat. Wracaliśmy ze szkoły, no i bum, nagle rozpylany jest gaz łzawiący. Dostajemy się w sam środek jakiegoś niebezpiecznego wydarzenia. Ale też tak naprawdę sami troszeczkę tego szukaliśmy. Nie mieliśmy nic lepszego do roboty, po prostu. W naszej okolicy nie było żadnego placu zabaw, nic takiego. No a tutaj działy się rzeczy. Wszyscy rzucali kamieniami w policję, w wojsko. No to my też to robiliśmy.
years old, saw on TV people throwing rocks, and so we went to do the same. First time we did it, we hit our neighbors because we didn't know the difference between Arabs and Jews. We just threw.
Problem polegał na tym, że tak naprawdę nie wiedzieliśmy, dlaczego oni rzucają i kto rzuca, kto jest Arabem, a kto Żydem. W ogóle nie znaliśmy takich pojęć za bardzo. Po prostu, jak to dzieciaki, głupie. No, myśleliśmy, że rzucanie kamieniami jest po prostu dobrą zabawą. No więc pierwsze rzucanie kamieniami, no to trafiliśmy w samochód sąsiada. To nie było przyjemne, więc na kolejne rzucanie poszliśmy już na inną ulicę, parę ulic dalej, żeby ludzie nie wiedzieli, kim jesteśmy i żeby nie mogli donieść naszym rodzicom. No i tak się złożyło, że chcieliśmy w autobus. Koledzy wybili szybę czy coś takiego, no i kierowca wysiadł i zaczął nas strzelać. Wtedy nic mi się nie stało, ale uciekałem tak szybko, jak tylko mogłem i to jest takie pierwsze silne wspomnienie z mojego dzieciństwa.
There are many stories like this. I mean, growing up in conflict zone is traumatizing.
Także dorastanie w strefie konfliktu jest dosyć traumatycznym przeżyciem, no i mam bardzo dużo wspomnień tego typu. Ale tak jak powiedziałem, na początku nie postrzegałem tego jako konflikt między Arabami a Żydami. Nie zastanawiałem się nad tym. Takim formującym doświadczeniem był dla mnie moment, kiedy został zabity przyjaciel mojego brata. On miał wtedy 19 lat, został zabity przy meczecie Al-Aqsa w Jerozolimie. No i widziałem jego ciało, widziałem go martwego po prostu. I to było takie przeżycie formujące na zasadzie my, oni. Oni zabili jednego z nas.
He died as a result of being beaten in prison. So that also made me more angry. And then
no a później cóż, zabili mojego brata. Mówiąc ściśle, zmarł w wyniku bycia pobitym w więzieniu, siedział w więzieniu za branie udziału w intifadzie. I to był ten moment, kiedy naprawdę byłem niesamowicie zły. Wstąpiłem do partii politycznej, wstąpiłem do Fatahu. Tego samego Fatahu, który dzisiaj rządzi Palestyną, ale już na nich nie głosuje, ponieważ są bardzo skorumpowani. No ale cóż, wtedy musiałem jakoś skatalizować swoją złość, swoją aktywność, więc działałem bardzo dużo, głównie wydawałem gazetę młodzieżówki Fatahu, chodziłem na demonstracje, czasami no, moi koledzy byli zabijani na tych demonstracjach, ja wielokrotnie lądowałem w więzieniu. No tak to się toczyło, w wieku 16 lat zostałem liderem młodzieżówki, a w wieku 18 lat ją opuściłem i zacząłem uczyć się języka.
And that kept on until I was 18, which is when I finished high school and decided to go learn Hebrew.
Yeah, and that's
okay, i tutaj zbliżamy się do plot twistów twojej opowieści, bo dotychczas jest to taka historia, jakich słyszałem bardzo dużo w Palestynie, czyli historia nienawiści, podziału, krzywdy. No i jakby ty wyłamałeś się w tym momencie z tego schematu, dlatego rozmawiamy.
The normal response is hatred. I remember going to school when I was 9 years old, new school, and refused to go back again. And my parents asked me, you can't not go to school, why? And I told them the army came into my school.
Tak, oczywiście, nienawiść jest normalną odpowiedzią. No podam ci przykład. Kiedy miałem 9 lat, wróciłem ze szkoły i powiedziałem rodzicom, że więcej nie pójdę do szkoły. Dlaczego? Zapytali. Otóż wojsko przyszło do szkoły i wszystkie dzieci uciekły. Wszystkie dzieci miały jakieś tam swoje opracowane ścieżki ucieczki, a ja nie miałem, bo byłem krótko w tej szkole i nie wiedziałem, co zrobić. Było to dla mnie strasznie traumatyczne przeżycie. A wojsko przyszło dlatego, że jacyś moi koledzy po prostu ciągali Żyda za pejsy. To spowodowało interwencję zbrojną w szkole. I to tworzy takie doświadczenie na całe życie. Po prostu bałem się żołnierzy i nienawidziłem ich jednocześnie. Do dzisiaj czuję się nieswojo, kiedy widzę policjanta albo żołnierza, mimo że minęło wiele lat. Nawet tutaj w Polsce, kiedy jestem i widzę policjanta, czuję się nieswojo. To jest trauma, która zostaje ze mną na zawsze.
A trauma you don't get over very easily.
Kiedy miałem 18 lat, w pewnym sensie przez przypadek, moje życie się zmieniło. Zacząłem naukę hebrajskiego, mimo że przez 18 lat swojego życia w ogóle nie uczyłem się hebrajskiego, chociaż było to obowiązkowe w moim liceum. Ja odmówiłem nauki języka hebrajskiego, powiedziałem, możecie mnie wylać, nie będę się uczył tego języka. Ale kiedy skończyłem 18 lat, zrozumiałem, że jednak żyję w Izraelu, w Jerozolimie nic nie osiągnę, nie dostanę żadnej pracy sensownej, jeżeli nie będę znał języka tego państwa. No więc uznałem, że chcąc nie chcąc muszę pójść na kurs języka hebrajskiego. I najlepszym miejscem, w które mogłem pójść, to jest szkoła, w której uczą się imigranci. Ci imigranci, którzy przyjeżdżają na przykład z Rosji czy z Ukrainy, też uczą się jako obcokrajowcy. Do takiej szkoły właśnie poszedłem. No więc byli tam Żydzi z różnych krajów. Przede wszystkim Rosjanie, ale również Żydzi z Europy, z Ameryki i dwóch Koreańczyków, którzy przyjechali tutaj studiować Biblię po prostu. A ja byłem jedynym Palestyńczykiem w klasie. I czułem się oczywiście bardzo nieswojo. Myślałem, że wszyscy mnie nienawidzą. I wtedy nasza nauczycielka, Żydówka, podeszła do mnie i powiedziała: witaj w języku arabskim.
Walked in to me that day, and this may be one of the first, maybe the first human interaction that I had with any Jewish person.
Zaraz, wyjaśnijmy coś sobie. Więc miałeś 18 lat, mieszkałeś w Jerozolimie, stolicy Izraela, i nie rozmawiałeś z Żydem przez całe swoje życie. Tutaj Aziz robi zastrzeżenie, że Palestyńczycy nie uważają Jerozolimy za stolicę Izraela, pomijmy to. Twierdzi, że 90, nawet może 95% Palestyńczyków nie miało w życiu nigdy prawdziwej konwersacji z Żydami. Przy czym za prawdziwą konwersację uważa rozmowę, po prostu rozmowę, a nie relację jakąś w pracy na przykład. Wielu Palestyńczyków pracuje na tych najniższych stanowiskach i cóż, mają szefów Żydów, no i są traktowani, mówiąc ogólnie, nie najlepiej. Ja też tak pracowałem przez 2 miesiące i to był straszny czas i właściwie to jest relacja niewiele lepsza niż z tymi żołnierzami. Krzyczą na ciebie, popychają, rozkazują ci, więc nie miałem nigdy możliwości i większość Palestyńczyków nie ma takiej możliwości, żeby po prostu usiąść i pogadać z Żydem, jak z człowiekiem, tak jak z tobą teraz. Na przykład ci żołnierze na posterunkach. Jak wiesz, terytoria palestyńskie są w tym momencie otoczone murem, jest mnóstwo checkpointów, na tych checkpointach są żołnierze i czasami oni są mili po prostu, ale dalej to są żołnierze z bronią. No, często też nie są mili, ale czasami są. Więc to nie jest taka relacja na równi. Natomiast tutaj po raz pierwszy poczułem, że jestem na równi z Żydem i ta nauczycielka też bardzo dbała o to, żebym czuł się komfortowo w tej klasie. Tłumaczyła różne rzeczy, prosiła mnie zawsze, żebym też się wypowiadał, żebym mógł przedstawić arabskie punkt widzenia na pewne sprawy. Ona znała tylko kilka słów arabskich, ale używała ich wszystkich, żebym czuł się jak najlepiej. I byłem kompletnie skonfundowany jej postawą. Nie wiedziałem, co o tym myśleć, bo do tej pory Żydzi byli dla mnie znacznie negatywni. Ona pokazała mi, że jest trzecia droga i mogę z ręką na sercu powiedzieć, że to jest ta osoba, która sprawiła, że jestem dzisiaj tu, gdzie jestem. To ona zmieniła moje życie.
This is a time in the 90s where on the Israeli side, Palestinians, especially from Hamas, were blowing up buses.
No więc zaprzyjaźniliśmy się z ziomeczkami z klasy i co się okazało, że ten podział na Żydów i Palestyńczyków jest zupełnie bez sensu, że tak naprawdę jesteśmy ludźmi, dla których ważna jest sprawiedliwość i prawo. I to, w co wierzymy. Nieważne, czy ktoś jest Żydem, chrześcijaninem czy Arabem.
This idea of us versus them is a stupid idea. It shouldn't exist.
To był taki czas w latach 90., kiedy Hamas organizował liczne zamachy samobójcze, albo takie, że na przykład ciężarówka wjeżdżała w przystanek. Notabene dzisiaj w Jerozolimie pamiątką po tych wydarzeniach są przystanki otoczone takimi betonowymi albo stalowymi, solidnymi słupami. Gdyby ciężarówka chciała wjechać w taki przystanek, to się na tych słupach zatrzyma.
You being Jewish, you being Palestinian, you being Christian, it doesn't really matter. It's about what you believe and what you stand for.
Ale wtedy ludzie ginęli rzeczywiście w tych zamachach i jeżeli w okolicy moich przyjaciół był taki zamach, no to ja dzwoniłem pytając się, czy wszystko okej, czy wszyscy żyją. Tak samo oni dzwonili, gdy na osiedla palestyńskie w mojej okolicy robiła naloty policja, czy też wojsko izraelskie, pytali się, dzwonili do mnie, pytali się, czy wszystko jest ze mną okej. Zostałem członkiem takiej organizacji Rodziny w Żałobie, czyli rodziny, które straciły kogoś bliskiego. Ja straciłem brata. Poznałem tam człowieka, którego córkę zabił palestyński zamachowiec. Jeździliśmy razem po szkołach, robiliśmy wykłady, prezentowaliśmy nasze punkty widzenia, nie kłóciliśmy się, zostaliśmy naprawdę dobrymi przyjaciółmi. A ja po jakimś czasie zostałem prezesem tej organizacji.
I started doing more and more of this stuff. I started a radio show in Arabic and Hebrew with a Jewish person.
zacząłem robić więcej tego typu rzeczy. Między innymi miałem talk show w radiu, które nazywało się Radio for Peace, Radio dla Pokoju. To było pierwsze radio w Izraelu, które nadawało i w języku hebrajskim, i w arabskim. Ludzie słuchali tego radia, żeby nauczyć się swoich języków. Palestyńczycy słuchali, żeby nauczyć się języka hebrajskiego, a Żydzi odwrotnie. I pozwalałem im opowiadać swoje historie, których nie mieliby normalnie szansy usłyszeć. To była moja ścieżka, póki nie poznałem Scotta Coopera, który został moim partnerem biznesowym w Magi Tours, czyli nowy pomysł na wycieczki po Izraelu, ponieważ kiedy przyjeżdżasz do Izraela, masz trzy opcje. Albo będzie to pielgrzymka, więc opowiedzą ci o Jezusie, Jezus zrobił to, Jezus zrobił tamto, albo będzie to biuro żydowskie, więc narracja będzie taka, że Palestyńczycy są źli i tak dalej, albo weźmiesz biuro palestyńskie i będzie na odwrót.
Jesus did this, Jesus did that, or you'll have one who will be very pro-Israel, Palestinians are evil, Jews are good, or the other way around. And we thought this is stupid. We make the conflict a million times worse.
Pomyśleliśmy, że to jest zupełnie bez sensu, bo w ten sposób tylko powiększamy, napędzamy ten konflikt. Możemy zrobić to inaczej.
The brilliantness of this idea. That's exactly what we need everywhere in every conflict zone.
I tutaj dochodzimy do głównego tematu rozmowy, bo jestem autentycznie zachwycony ideą, która przyświeca tym wycieczkom, czyli przedstawianiu historii z dwóch stron. To jest dokładnie to, czego potrzebujemy, zarówno w Ziemi Świętej, jak i w każdym innym regionie dotkniętym konfliktem. Czy to jest Irlandia Północna, czy to jest Afganistan. Będziemy takich ludzi potrzebować na Ukrainie i w Rosji, a myślę, że i w Polsce. Czy nie byłoby fajnie, gdybyśmy mieli opowiadaczy, którzy przedstawiają rację jednej strony sporu politycznego i drugiej strony? Bo przecież nie jest tak, że zawsze wszyscy mają rację, a zawsze druga strona się myli. Ale wracając do Aziza.
Meji means honor and respect in Arabic.
Meji znaczy honor i szacunek. Generalnie na Bliskim Wschodzie imiona zawsze coś znaczą. Tak samo Aziz Abu Sarah, czyli imię mojego rozmówcy i nazwisko. Abu Sarah, Abu to jest ojciec, tak? Czyli Aziz, ojciec Sary, ale w tym wypadku Abu Sarah jest to nazwisko i wywodzi się ono z tego, że rodzina Aziza pochodzi z okolic Hebronu, on się tam nie urodził, ale jego ród tam pochodzi, gdzie zmarła Sara, czyli żona proroka Abrahama. I zresztą jest tam grób Abrahama i Sary. Sara też jest wspomniana w Koranie. Tak samo jak Abraham zresztą, bo cały Stary Testament jest wspólny z
Koranem.
Poznaliśmy się ze Scottem przez wspólnego przyjaciela i zauważyliśmy, że myślimy podobnie i fajnie, jakbyśmy zrobili coś razem. Więc Scott zaprosił mnie, żebym pracował na Mason University w Ameryce. Nie miał wprawdzie pieniędzy, żeby mnie zatrudnić, ale uznaliśmy, że jakoś to będzie. Zawsze jakoś to jest. Scott był wtedy jeszcze studentem, robił magistra, ale już wtedy pracował w centrum dotyczącym konfliktów i był również prezesem tej organizacji, więc na pierwszą wspólną wyprawę udaliśmy się do Afganistanu, gdzie pracowaliśmy przez 3 lata, przelatując co jakiś czas. Pracowaliśmy ze starszyznami wiosek, próbując stworzyć dla młodych ludzi alternatywę w stosunku do pójścia do walki, w stosunku do pójścia do Talibanu. I muszę powiedzieć, że ten projekt był olbrzymim sukcesem. Oczywiście ciężko tak mówić w obliczu tego, co się stało, ale w mikroskali, w skali tego, co robiliśmy,
naprawdę osiągnęliśmy znaczące efekty
i był to projekt, który dał nam dużo satysfakcji. Potem ruszyliśmy do Syrii, Iraku, Kolumbii, Egiptu. No przez parę lat po prostu skakaliśmy między tymi różnymi strefami konfliktu i to dało mi bardzo dużą perspektywę w stosunku do tego, co dzieje się w Palestynie. Mogłem spojrzeć na inne konflikty jako osoba z zewnątrz i potem, gdy wróciłem do Izraela, nagle spojrzałem, mając to doświadczenie, na swój własny konflikt. To tak naprawdę zmieniło moją perspektywę.
I was running from one conflict zone to another.
Actually, that's the center military. Of every kind of military weapons from Europe or US goes through this airport.
Yeah. Oh, wow.
Yeah.
That's a part of US.
Yeah.
From the Poland.
Like, rented or...
Yeah, yeah,
okay.
Yeah.
That's
I'm
awesome.
Sorry for off topic.
No, but, that's awesome.
I'm seeing it for the first time also.
Tutaj chwila przerwy na oglądanie amerykańskich baterii Patriot, chyba. To chyba były one. I wyjaśnienie przy okazji, jak poznaliśmy się z Azizem. Spotkaliśmy się w Rzeszowie na konferencji Rethinking Tourism, poświęconej zrównoważonej turystyce, gdzie Aziz opowiadał, jak ich firma turystyczna pracuje w różnych strefach konfliktu i jak właśnie przedstawia konflikty z różnych stron. Moim zdaniem jest to coś absolutnie fantastycznego i wzór zrównoważonej turystyki, rzeczywiście taki nawet zbalansowanej, która prezentuje dwa spojrzenia na ten sam konflikt. I a propos konfliktu, właśnie jedziemy autokarem i mijamy lotnisko Rzeszów-Jasionka. To jest to lotnisko, przez które płynie cała właściwie amerykańska i nie tylko amerykańska pomoc wojskowa dla Ukrainy. Jest ono obstawione różnego rodzaju amerykańskim sprzętem. Jest ochraniane też przez baterie Patriot, więc Rzeszowowi raczej nie grozi uderzenie nawet zabłąkanej rakiety rosyjskiej. No śmieszna sytuacja, rozmawiamy o konfliktach, będąc w bezpośredniej bliskości konfliktu i widząc jego efekty na własne oczy. Ale wróćmy do naszej rozmowy.
And we wanted something that reaches more people. And we started looking at everything we can do and we decided tourism. Because of the number of people who travel, people are more open when they travel. And it funds itself. I don't need to ask you to support me. I ask you to pay for your trip.
No i pracowaliśmy w tych strefach konfliktu przez parę lat. Wymagało to dużo papierkowej roboty, pozyskiwania funduszy z różnych instytucji, co było bardzo męczące. I chcieliśmy robić to samo, ale bez proszenia kogokolwiek o pieniądze. I szukaliśmy różnych opcji. Uznaliśmy, że turystyka będzie najlepsza, ponieważ po pierwsze jest bardzo dużo turystów, ludzie są bardziej otwarci, kiedy podróżują i to samo się finansuje. To znaczy nie prosimy o wasze pieniądze, tylko dajemy wam usługę w postaci wycieczki. I to okazało się być strzałem w dziesiątkę. Od początku mieliśmy taką wizję, że powinno być dwóch przewodników z dwóch stron barykady, którzy będą opowiadali historie, których normalnie byśmy nie usłyszeli. A wszędzie są takie historie, wystarczyło je tylko wyszukać.
Samaritan community. It's a small community. We meet. Yeah, there's only hundreds of them left and we meet with them.
No i jak to działa? Spotykamy się z różnymi społecznościami, na przykład Samarytanami. Tak, tymi Samarytanami od dobrego Samarytanina, który pomagał nieść krzyż Jezusowi, ale również z Druzami albo z Czerkiesami. O Czerkiesach mam cały czas dla was odcinek, który kiedyś zmontuję. Z Czerkiesami spotykaliśmy się z kolei w Jordanii, bo to są ci oryginalni Amańczycy. Ale jest to też bardzo mała społeczność żyjąca w Jerozolimie. Te społeczności Czerkiesów i Samarytan w Jerozolimie, no to są setki osób, dosłownie setki osób. Druzów jest troszeczkę więcej, oni też w Libanie są reprezentowani, ale też na całym Bliskim Wschodzie, w Lewancie konkretnie. Nieważne, nie tylko polegają te wycieczki na spotkaniu się z tymi mniejszościami, ale również w wychodzeniu poza tą strefę komfortu. Znaczy, jeżeli jesteś na wycieczce religijnej, odwiedzasz miejsca związane z religią żydowską, to okej, odwiedzaj przez tydzień te miejsca związane z religią żydowską i daj nam dwa dni, żeby cię wypchnąć z tej strefy komfortu, żebyśmy też zobaczyli, jak modlą się Palestyńczycy, żebyśmy zaszli do meczetu. Tutaj mały off-topic. Wcześniej Aziz opowiadał mi, jak jego ojciec odwiedził go w Ameryce. Jest religijnym człowiekiem, więc chciał w piątek pójść się pomodlić. No i poszedł do meczetu. Ale co się okazało? Nie było meczetu w okolicy. Była synagoga, która wynajmowała Arabom miejsce po prostu do modlitwy. I jego ojciec po raz pierwszy przekroczył próg synagogi właśnie w Ameryce, przez całe życie mieszkając w Izraelu. Taka sytuacja.
Let us push you a little bit out of your comfort zone. Or if we're working with a pro-Palestinian group.
No więc jeżeli pracujemy na przykład z grupą o poglądach propalestyńskich, to bierzemy ich do synagogi. Niech usłyszą historię z drugiej strony barykady. Niech usłyszą, co myślą Żydzi, jakie są ich racje.
And groups started agreeing to that and now it's become a trend.
I muszę powiedzieć, że to stało się trendem. Nawet biura podróży należące do Izraelczyków organizują teraz wyprawy na zachodni brzeg. Synagogi zachęcają do odwiedzania Palestyńczyków. I właśnie teraz jest to normą, że każda wycieczka zagląda przynajmniej trochę na drugą stronę konfliktu. No nieskromnie powiem, że wszystko to zaczęło się od nas. I turystyka w Izraelu zmieniła się znacząco. I tutaj wychodzę ja. Sceptyk. Moim zdaniem polityka Izraela idzie w stronę zupełnie przeciwną, to znaczy następuje jej pogorszenie w stosunku do tego, co było w latach 90., o ile w latach 90. były próby porozumienia się z Palestyńczykami, no to właściwie ostatnie lata te rządy Benjamina Netanyahu, to jest właściwie polityka konfrontacyjna, intensywne osadnictwo na zachodnim brzegu, no i właściwie negocjacje z pozycji siły z Palestyńczykami, cały czas ograniczanie ich roli, budowanie murów, no i zamykanie ich swego rodzaju gettach. Tymczasem Aziz jest pierwszym Palestyńczykiem, którego spotykam, który jest optymistą co do przyszłości swojego kraju i narodu. No więc proszę go, żeby podał mi przykład wpływu na politykę państwa, na co troszeczkę się wykręca i podaje mi przykład z Kolumbii, gdzie pracowali w ubogiej dzielnicy, która miała zostać wyburzona pod budowę nowego osiedla, ale zostało to zachowane na skutek protestów mieszkańców, którzy sprzymierzyli się z turystami, którzy tam bywali, podpisywali petycje, no i ta dzielnica została uratowana.
So I'll take you to the Israel-Palestine now. Some of the pressure that happens on government happens because of the people who come and become educated. Some of the biggest advocate in the world for Israel and Palestine are people who are tourists.
Dobra, ale wracając do Izraela i Palestyny, turyści są siłą napędową, która może zmieniać świat. I zmieniając podejście turystów, możemy wpływać na politykę różnych państw. Tak naprawdę to turyści, którzy odwiedzili Izrael i Palestynę, są wielkimi adwokatami sprawy palestyńskiej na świecie. Ale oczywiście to jest za mało, musimy cały czas walczyć o więcej. Na przykład próbuję stworzyć w Izraelu wspólne Muzeum Historii Arabsko-Żydowskiej. Nie ma takiego muzeum w Izraelu. Mamy Instytut Yad Vashem, mamy Muzeum Arafata, mamy różne muzea, ale każdy z nich prezentuje historię z jednej strony. Natomiast przydałaby się placówka, w której turysta mógłby naprawdę zrozumieć, co tutaj się dzieje, mógłby usłyszeć historię opowiedzianą z dwóch stron. Kolejny problem jest taki, że nie mamy za dużo Żydów, którzy jeżdżą do Palestyny i Palestyńczyków, którzy jeżdżą do właściwego Izraela. Także ci ludzie się nie znają, nigdy nie mieli szansy pogadać, nigdy nie mieli szansy wypić ze sobą chociażby kawy. Więc jak mają się rozumieć, jak mają się znać? Więc mówię tutaj o podróżach nie tylko fizycznych, nie tylko przekraczając granice geograficzne, ale chcielibyśmy przede wszystkim przekraczać granice mentalne, podróżować pomiędzy tymi dwoma różnymi światami. Właściwie jest dzisiaj gorzej niż było w czasach mojej młodości, bo wtedy można było swobodnie przemieszczać się, w miarę swobodnie, między terytoriami palestyńskimi a żydowskimi. Dzisiaj posterunków jest 10 razy więcej. Jeżeli chciałem studiować w zachodniej Jerozolimie, to właściwie wymagało ode mnie tylko decyzji i mogłem to zrobić. Dzisiaj mamy te wszystkie mury, checkpointy, jest to bardzo utrudnione. Dwójka moich przyjaciół, Żyd i Palestyńczyk, napisali wspólny podręcznik do historii, gdzie historia jest opisywana zarówno od strony żydowskiej, jak i palestyńskiej i obydwa Ministerstwa Edukacji, czyli i Ministerstwo Edukacji Izraela i Palestyny, zabroniły używania tego podręcznika. Przed nami oczywiście wciąż bardzo długa droga, ale myślę, że turystyka może przynajmniej zredukować to niezrozumienie, ten dystans między nami a Żydami. Kiedy idziemy przez uliczki, odwiedzamy sklepy, to sklepikarze z jednej i z drugiej strony nie rozumieją, co się dzieje. Pytają się, który z was jest przewodnikiem tej grupy, Żyd czy Palestyńczyk? Odpowiadamy, że oba jesteśmy i to rodzi dużą konfuzję, ale oczywiście ludzie się już do tego przyzwyczaili i to jest mała zmiana. Oni widzą, że możemy działać razem. Oni widzą, że to jest możliwe. Oczywiście potrzebujemy więcej takich grup, ale takie grupy też się pojawiają. Dlatego wydaje mi się, że małymi kroczkami możemy osiągnąć coś naprawdę wielkiego.
Half of Israel Jews are Arabs. Half of them came from Morocco.
Pytam się w takim razie, co łączy Żydów i Arabów w Palestynie. No, nawet język jest przecież całkiem sporo. Wspólne jedzenie, muzyka, temperament. poniekąd zbliżony. Mało tego, obie społeczności są w swojej masie raczej konserwatywne. Aziz akurat nie jest konserwatystą, ale zdarzyła mu się ciekawa historia. Otóż kandydował kilka lat temu na burmistrza Jerozolimy. Nie jest to możliwe według izraelskiego prawa, żeby Palestyńczyk bez obywatelstwa, bo on ma tylko rezydencję, mimo że urodził się w Jerozolimie, żeby mógł kandydować na burmistrza Jerozolimy, ale próbował walczyć to w sądzie, miał kampanię. No i najbardziej wspierający telefon, jaki dostał na antenie radia, to był Żyd, lider konserwatywnej społeczności, który życzył mu jak najserdeczniej wygranej. Ponieważ jeżeli on zdobędzie wystarczająco dużo głosów w Radzie Miejskiej i oni, konserwatywni Żydzi, dostaną wystarczająco dużo głosów w Radzie Miejskiej, to będą mogli tak sterować polityką Jerozolimy, żeby była bardziej konserwatywna. Mimo że nie wiedział, że ja nie jestem konserwatystą, ale nie mówiłem mu tego. Problem polega na tym, że Żydzi aszkenazyjscy z Europy stworzyli Izrael na swoje podobieństwo, znaczy na podobieństwo europejskie. No tymczasem połowa obywateli tego kraju nie pochodzi z Europy. Są tutaj Żydzi z Afryki, z Maroka, z Jemenu, no ze wszystkich innych krajów i z Bliskiego Wschodu, arabscy Żydzi również, jakkolwiek paradoksalnie by to nie brzmiało, którzy no mają inną kulturę. Ale mówi Aziz, że pomalutku Żydzi też przejmują tutaj te bliskowschodnie zwyczaje. Chociaż nie wiem, czy to jest dobre swoją drogą.
Why do you want me to win? He says, if you have enough seats in the city council and we have enough seats in the city council, you will work with me to make Jerusalem more conservative, more religious.
Mamy też za mało wspólnych przedsiębiorstw, takich jak moje, żydowsko-palestyńskich. No tak jesteśmy skonstruowani jako ludzie, że kierujemy się głównie swoim interesem, więc im silniejsze byłyby te więzi ekonomiczne również między społecznością palestyńską a żydowską, to też popychałoby proces pokojowy do przodu.
If you can create joint ventures, schools, businesses, art, whatever it is, between any two groups, you built an alliance that's unbreakable.
Jeżeli tworzymy z drugą grupą jakiekolwiek wspólne przedsięwzięcia, czy to biznesowe, czy w szkole, czy w sztuce, no jakiegokolwiek rodzaju, to tworzymy więź, która jest nierozerwalna. Jeżeli tylko żyjemy obok siebie, no to nie mamy tak naprawdę żadnego interesu w tym, żeby tej drugiej stronie się udało. No bo tak jesteśmy skonstruowani, że kierujemy się własnym interesem.
Israel has to go beyond that to reach the next level. I don't think the way we segregating people is the right way to build government. And I think what it does, it just makes people more angry, more bitter and more hatred, and that will lead to catastrophe in the long run.
Izrael nie może segregować ludzi, jeżeli chce wskoczyć na kolejny level rozwoju. Nie można cały czas bazować na konflikcie między dwiema grupami etnicznymi, bo w długim terminie doprowadzi to po prostu do katastrofy. Przez ostatnie 70 lat istnienia Izraela cała kultura tego kraju była tworzona przez Żydów aszkenazyjskich, przez Żydów z Europy. Ta europejskość była tutaj bardzo celebrowana. Tymczasem no, jest taka sytuacja, że połowa Żydów pochodzi z krajów arabskich. Moja koleżanka robiła kilkanaście lat temu badania poświęcone Żydom pochodzącym z krajów arabskich i podam ci przykład. W grubej książce historycznej były tylko dwie strony poświęcone Żydom nieeuropejskim. Co jeszcze jest ciekawe, ci Żydzi, którzy przyjeżdżają z krajów arabskich, są na gorszej pozycji. Oni muszą udowodnić swoją żydowskość, więc stają się święci od papieża, stają się jeszcze bardziej ortodoksyjni, stają się jeszcze bardziej radykalni, chcąc udowodnić, że oni są prawdziwymi Żydami i oni naprawdę nienawidzą Arabów. To również nakręca ten cały proces.
Jews who come from Arab countries, when they came to Israel, they were made to feel that they have to prove they are loyal because they're Arab. And Arab culture is inferior.
No więc gdybym został wybrany, gdybym miał władzę, to pierwsza rzecz, jaką bym zrobił, to zlikwidował jakąkolwiek segregację i wprowadził równość w stosunkach między naszymi narodami. Kiedy kandydowałem na burmistrza Jerozolimy, udzielałem wielu wywiadów i media zawsze pytały mnie, jak Arab może być burmistrzem Jerozolimy. Jak na to zareagują Żydzi? I odpowiadałem wtedy, że no słuchajcie, Jerozolima jest wyjątkowo zróżnicowanym miastem na skalę światową. 37% populacji to Arabowie. No prawie, że połowa. Wszyscy burmistrzowie do tej pory byli Żydami. Żaden z nich nie znał języka arabskiego. Żaden z nich nie znał arabskiej kultury. Ja znam hebrajski, znam żydowską kulturę bardzo dobrze, studiowałem ją. Mam wielu przyjaciół Żydów, mam mnóstwo kontaktów z Żydami. Dlaczego miałbym być gorszym burmistrzem niż Żyd? Dlaczego nie zadajecie takich pytań żydowskim kandydatom, jak czują się Palestyńczycy z burmistrzem Żydem? Także myślę, że byłbym naprawdę dobrym burmistrzem, albo nawet premierem. Ale wszystko rozbija się o ten status prawny Palestyńczyków. Palestyńczycy w państwie Izrael mają 4 rodzaje obywatelstwa, czy też dokumentów, jeżeli można tak powiedzieć. Właściwie 5, ale tu już nie wchodźmy w szczegóły. Są obywatele państwa Izrael. To są Palestyńczycy, którzy mieszkali na terytoriach, które zostały państwem Izrael w roku 1948. Zajęło im 19 lat, żeby otrzymać obywatelstwo, ale dzisiaj je mają. Druga kategoria to są ludzie, którzy mają rezydencję w Izraelu. Residency to nic nie ma wspólnego z mieszkaniami, tak? To jest mój status, czyli mieszkańcy Jerozolimy, wschodniej Jerozolimy, która była zajęta przez wojska państwa Izrael w roku 1967. Ten dokument uprawnia mnie do podróżowania po całym Izraelu. Kolejna kategoria to ludzie, którzy mieszkają na zachodnim brzegu. Oni mają dowód osobisty autonomii palestyńskiej, co daje im prawo podróżować po całym terytorium autonomii palestyńskiej, ale nie mogą wjeżdżać na teren państwa Izrael, muszą mieć specjalną zgodę na to.
Let me get this straight.
Can I become a citizen? Very hard.
No więc oni potrzebują permitu, na przykład, żeby jechać do Tel Awiwu. Ja nie potrzebuję takiego permitu. Natomiast czy mogę zostać obywatelem? Mogę, ale jest to bardzo, bardzo trudne, no, graniczące z niemożliwym z mojej perspektywy. Różnica między mieszkańcami wschodniej Jerozolimy a autonomią palestyńską jest też taka, że oni nie mogą podróżować za granicę przez Izrael, to znaczy przez lotnisko w Tel Awiwie. Ja mogę. Oni muszą jechać przez Jordanię, przez przejście graniczne z Jordanią i potem dalej w świat. Jeżeli oczywiście zostanie udzielona im wiza. Ja podróżowałem za granicę na podstawie takiego dokumentu jak laissez-passer, który uprawniał mnie do aplikowania o wizy i podróżowania za granicę, mimo że nie miałem obywatelstwa. No i za każdym razem jest ta niepewność, czy dostanę wizę, czy nie dostanę. Wielokrotnie moje podania były odrzucane, wielokrotnie byłem poszmaglowany na lotniskach, spędzałem na lotniskach długie godziny, dlatego że mój status był niejasny. I najczęściej, jeżeli decyzja była pozytywna, to przychodziła ostatniego dnia, ale mogła być też przecież negatywna, a i bilety i tak trzeba było kupić wcześniej. Także była to wieczna niepewność, bardzo niekomfortowa sytuacja. No, teraz mam drugi paszport, no właściwie jedyne obywatelstwo mam Stanów Zjednoczonych i świat zupełnie się dla mnie zmienił. Ale jest to też problem ekonomiczny. Wielu moich przyjaciół, którzy mieli przed sobą świetne perspektywy, żeby studiować albo pracować w Londynie, w Dubaju, za granicą po prostu, nie chcieli tego robić, ponieważ po 3 latach tracisz prawo nawet do tej rezydencji, tak? Tą zieloną kartę jakby tracisz i oni nie chcieli ryzykować, że może wcześniej im to odbiorą z jakiegoś powodu. Więc w ten sposób ograniczone są też możliwości rozwoju po prostu zawodowego Palestyńczyków. No i powiedz mi, czy to jest normalne, że mogę po 3 czy iluś tam latach stracić możliwość przyjazdu do kraju, w którym się urodziłem i w którym mieszkałem całe życie?
I'd like to ask you about Magic Tours again. So you are running tours not only in Israel, but also in other conflict zones.
No dobrze, to wróćmy znowu do Magic Tours. Powiedz, gdzie jeszcze prowadzacie wycieczki? Robimy różne wycieczki. Są to oczywiste strefy konfliktu, takie jak właśnie Palestyna, Północna Irlandia, gdzie jest przewodnik protestant i katolik, Bośnia, Chorwacja, Serbia. Tam też mamy przedstawicieli każdej ze stron konfliktu. Wietnam, Irak, chcemy wrócić do północnego Iraku w tym roku, ale też inne wycieczki, na przykład Kolumbia, gdzie chodzimy po dzielnicach, które były opanowane przez gangi i teraz byli gangsterzy są naszymi przewodnikami i jest ich coraz więcej tak naprawdę. To są super wycieczki. W Egipcie chodzimy po dzielnicy, która zajmuje się segregacją śmieci. Niektórzy mówią, że największe wysypisko śmieci na Bliskim Wschodzie. Jest tego bardzo dużo. Kambodża, fantastyczny przykład. Wszyscy odwiedzają Angkor Wat, ale nie rozumiem i wkurzam się, kiedy nie wspomina się nawet o czerwonych Khmerach i Pol Pocie, który był przecież jednym z najbardziej krwawych dyktatorów na świecie, a per capita to najbardziej krwawym w historii. Chcemy też rozszerzyć działalność o inne państwa południowoamerykańskie, ale też Europę.
Poland, Słowacja, Hungary, there's a lot of history to talk about. The Cold War history, Russia...
Polska, czy Słowacja, Węgry, tutaj są przecież niesamowite kwestie historyczne, zimna wojna, Romowie, mniejszości etniczne. To wszystko jest bardzo ciekawe, jest tutaj wiele konfliktów, o których się nie mówi i myślę, że jest tutaj duży potencjał. Na Ukrainę na razie nie planujemy wycieczek, no póki trwa tam wojna.
To me it's almost insulting and disrespectful that you're gonna go to a country only see their ancient history. I don't understand that at all.
Według mnie to jest w ogóle obraźliwe, wyjazd do kraju dotkniętego tak bardzo historią, tak podzielonego i w ogóle nie bycie zainteresowanym tą historią, tylko starożytnymi ruinami. Nie rozumiem tego. Jako typowy poznaniak oczywiście od razu pytam o cenę, ile takie wycieczki kosztują. Otóż kosztują różnie. Taka 8-dniowa wycieczka po Izraelu zaczyna się od $2,300. Także raczej średnio na polską kieszeń. Jeżeli są podwykonawcami dla innych tour operatorów, to nawet może kosztować $8,000, różnie to bywa, ale w każdy poniedziałek mają kilkugodzinne day trips, takie jednodniowe wycieczki po Jerozolimie. Kosztuje to coś około $60. No i polega dokładnie na tym, o czym rozmawialiśmy. To znaczy dwóch przewodników oprowadza was po Starym Mieście w Jerozolimie, idziecie do meczetu Al-Aqsa. No i najpierw jeden przewodnik opowiada swoją wersję historii, potem drugi przewodnik swoją wersję historii, a potem zaczynają dyskutować o najnowszej historii, o przyczynach chociażby intifady, o tym, jakie są perspektywy na przyszłość, jak można to rozwiązać. Nie muszą się ze sobą zgadzać, mogą mieć zupełnie różne punkty widzenia. Nie mówimy, staramy się nie mówić naszym przewodnikom, co mają mówić, tylko po prostu bazujemy na tym, jakimi są ludźmi i jakie są interakcje między tymi dwoma przewodnikami. Także nie ma dwóch takich samych wycieczek.
Sometimes they agree, sometimes they disagree. And depending on who the guides are, you get totally different opinions too. We try not to tell our guides what they need to believe.
Nie jest też łatwo znaleźć przewodników na takie wycieczki, ponieważ nie wszyscy chcą pracować z tą drugą stroną, coś przeciwko czemu walczymy. Więc po pierwsze muszą to być ludzie otwarci, po drugie kompetentni, więc tak, rekrutujemy bardzo szeroko ludzi, którzy chodzą na kursy przewodnickie, my do nich sięgamy, oferujemy im pracę, zgłasza się też do nas dużo ludzi. No i najpierw taki przewodnik idzie jako uczestnik, potem jako drugi przewodnik, potem pod okiem doświadczonego prowadzi własne wycieczki, najpierw te jednodniowe, no a potem już rzucamy go na głębszą wodę na kilkudniowe wycieczki.
I'm really moved about the idea of connecting these two nations and I'm also moved by your optimism. You may be the first Arab person who is optimistic about the situation.
Aziz, bardzo dziękuję za tą rozmowę. Jesteś naprawdę pierwszym Arabem, a rozmawiałem z wieloma w Palestynie, który jest optymistą co do tej sytuacji. To daje jakąś nadzieję na to, że jednak ten konflikt kiedyś zostanie rozwiązany w pokojowy sposób. Jeżeli oczywiście takich ludzi i przedsiębiorców jak ty będzie więcej. Dzięki piękne.
Pleasure, pleasure. Thank you.